Pokój, braterstwo. Mam świadomy, że nie z wszystkimi się na pewno witałem, bo i fizycznie jest to chyba też niewykonalne. Brat Tomek mówił, że to już chyba ostatnie pozdrowienia. Myślę, że ostatnie pozdrowienia będą te, które ja przekażę ze zboru w Majdanie Kozic Górnych, którego jestem członkiem. Zostało w tym zborze 5 osób z różnych przyczyn, a przede wszystkim ze słabości ciała i wieku, i choroby, nie mogą gościć w takich społecznościach jak ta. Ale myślę, że to często powtarzają, duchem swoim są tutaj z nami wszystkimi. Dziękuję. Drodzy braterstwo, ktoś mi powiedział, że ten ostatni wykład powinien być lekki. I ja nie chciałbym naprawdę zepsuć tej miłej atmosfery, tych wspaniałych uczuć, które nas tutaj łączą. Ale co to znaczy temat lekki? Jedyne słowo w Nowym Testamencie, jakie znalazłem, tak szybko kartkując, to Pan Jezus powiedział, że brzemię moje jest lekkie. No ale brzemię pańskie to są Jego doświadczenia, które niósł. Nie wiem, czy o doświadczeniach pańskich może być temat lekki i przyjemny. Drodzy braterstwo, chciałbym może nawiązać w swoich rozważaniach, które mam świadomość, że są końcowe rozważania, do tego wersetu. Jakimiś powinniście być? Jak się tak dobrze przypatrzeć, to jest odpowiedź na tym rysunku. Musicie być jako dzieci. Spróbujmy, drodzy braterstwo, ten werset przeczytać inaczej. Jakie powinno być nasze postępowanie i pobożność, aby było święte? W tym wersecie apostoł Piotr nie pozostawia wątpliwości, mówiąc do braci, że wasze jest święte. Ale dzisiaj jest taki czas, jaki jest. I może dobrze by się było zastanowić, czy nasze postępowanie jest święte. Drodzy braterstwo, jest w Piśmie Świętym, na kartach Nowego Testamentu, taka piękna zasada, piękne prawo, piękne przykazanie, które świętość wynosi do najważniejszej rzeczy, która powinna być w naszym życiu. Jest to zasada, która ukierunkowuje nasz sposób myślenia, ukierunkowuje nasze uczynki, ukierunkowuje niemalże całe nasze życie od początku do końca. Na tę zasadę zwrócił uwagę święty apostoł Paweł i będziemy czytać wersety nawet, które mówią, że jest to zasada ważniejsza niż to, czy kto jest obrzezany, czy nie. Dzisiaj, gdyby czytać, można powiedzieć, że nawet poświęcenie nie jest tak ważne, jak ta zasada, na którą zwrócił uwagę święty apostoł Paweł. Jedna zasada, drodzy braterstwo, nad którą będziemy się zastanawiać, a temat swój nazwałem Nowe Stworzenie i Jego Dzisiejsze Dzieło. Jak ważna jest to zasada, zasada nowego stworzenia, podkreśla święty apostoł Paweł w swoim drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5, od wersetu 16. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Nie ma już starego. Wszystko od pewnego momentu, wszystko zaczyna się od nowa. I od kogo to wszystko pochodzi? A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i co? I dał nam coś do wykonania. To nie tylko, że stajemy się nowymi stworzeniami, czy jesteśmy nowymi stworzeniami, ale apostoł mówi i poruczył nam służbę pojednania. Drodzy braterstwo, bycie nowym stworzeniem wymaga na nas, abyśmy w życiu naszym pełnili służbę pojednania. Dalej apostoł święty Paweł argumentuje i pisze w ten sposób. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Apostoł Paweł nie mówi, że to jest jego zalecenie. On tylko podpowiada, że teraz w miejsce Chrystusa, którego nie ma, mając może i na myśli i w świadomości swojej, że niedługo i jego nie będzie jako człowieka, bo każdy musi umrzeć. Mówi do braci w Koryncie, pełnijcie służbę pojednania. Drodzy braterstwo, proste pytanie. Co to jest nowe stworzenie? Tu w pierwszym dniu bardzo często to słowo, to określenie padało. I wczoraj, i dzisiaj. Wczoraj to przy okazji wykładu okolicznościowego do chrztu było, też to określenie padało. Przypomnijmy może sobie, co to jest nowe stworzenie? Mamy przecież taki szósty tom, zatytułowany Nowe Stworzenie. Co to jest nowe stworzenie? Żeby odpowiedzieć jednym wyrazem, jednym zdaniem może, co to takiego jest? Apostoł Paweł w tym przeczytanym fragmencie mówi tak. Tak więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, ale co to znaczy być w Chrystusie? Co to znaczy być w Chrystusie? I tutaj, drodzy braterstwo, no niestety zostałem pozbawiony pewnego komfortu, może to jest i wygoda. Wczoraj wiele rzeczy było mówione, szczególnie w zebranie pytań. Co to jest być w Chrystusie?
Wykonywać wolę.
Czy tylko?
Nie tylko.
Myślę, drodzy braterstwo, że taką na pewno wykonywać wolę Jego, ale przede wszystkim to, co się nasuwa, to, żeby poświęcić się. Brat Janusz mówi na czynienie woli Bożej. Czy tylko na czynienie woli Bożej? Drodzy braterstwo, to jest bardzo ciekawy temat i szczególnie chciałbym się zwrócić tutaj po raz kolejny do tych, którzy tu wczoraj siedzieli na pierwszym miejscu, a nam wszystkim, którzyśmy to już dawno uczynili, przypomnieć. Do czegośmy się poświęcili? Drodzy braterstwo, bardzo często, i tak tłumaczymy, tak na pewno jest, że poświęcając się, rezygnujemy z życia na ziemi. W zamian za co? W zamian za życie w niebie, ale jakie życie? W jakiej naturze? W naturze nie tylko duchowej, ale w naturze boskiej, w naturze nieśmiertelnej, w naturze, w której śmierć nie ma mocy. I drodzy braterstwo, ubiegając się o takie życie, jest coś wymagane, aby takiej wspaniałej nagrody, czy taką wspaniałą obietnicę, by ziściła się w naszym życiu dostąpić. Nowe stworzenie, drodzy braterstwo, to są nasze nowe myśli, nasze pragnienia, to jest nowa wola, to jest odnowiony umysł zgodny z Duchem Świętym. To jest nowe stworzenie. To jest jakby powiedziane w tym sensie, że ci, którzy są w Chrystusie, będą tym jakby obdarzeni. Tylko wróćmy jeszcze z powrotem. A co to znaczy być w Chrystusie? Drodzy braterstwo, najprostsza odpowiedź. Poświęcić się Jemu. Tylko jak rozumieć to poświęcenie, które będzie czyniło z poświęconego nowe stworzenie. Wiecie, braterstwo, w świecie jest wielu ludzi, wielu wspaniałych ludzi, którzy poświęcają się i uważają, że czynią to w imię Chrystusa i dla Chrystusa. Są tacy, którzy poświęcają się dla cierpienia. Wiecie, zamykają się w czterech ścianach za ogromnymi murami i wydaje im się, że to jest poświęcenie dla Chrystusa. Czy to jest prawda? Często nasze poświęcenie, to co nawet brat zanurzający w wodzie mówi, że ja Ciebie chrzczę w śmierć Chrystusa. To znaczy w co? Ja Ciebie chrzczę, żeby to powiedzieć, rozwinąć tą myśl. To znaczy, że ja Ciebie chrzczę, abyś żył tak, jak żył Chrystus na ziemi. Od tej pory stajesz się ofiarnikiem. Od tej pory z Twojego życia ma być złożona ofiara, która będzie się paliła tak długo, aż wydasz ostatnie tchnienie. Czy zamknięcie się w czterech ścianach klasztoru można nazwać poświęceniem dla Chrystusa, gdzie brak czynników zewnętrznych doświadczających tego, który podjął takie wezwanie? To jest braterstwo, być może niektórzy jeszcze, mam nadzieję, że niewielu, a może i nikt, ale to jest tylko teoretyczne rozważanie. Niektórzy będą się poświęcać dla Chrystusa po to, aby osiągnąć jakieś korzyści. Będą szli do wody po to, aby być uznani w społeczności, aby byli zauważeni. Mam nadzieję, że to jest tylko czysta teoria. Mam taką nadzieję, bo nie wierzę, żeby ktoś tak mógł robić, ale teoretycznie jest to możliwe. Ale to też nie będzie poświęcenie dla Chrystusa. Takiego poświęcenia Pan Bóg nie przyjmuje. Jedyne poświęcenie, które On przyjmuje, to to, aby człowiek w życiu swoim starał się czynić wolę Bożą, wolę Chrystusa, aby starał się w życiu swoim przestrzegać boskich praw i przykazań. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Bardzo ważna nauka świętego apostoła Pawła. Oto wszystkie ambicje, wszystkie aspiracje, wszystkie pragnienia związane z tym życiem na ziemi ulegają przekreśleniu, są nieważne. Dla tych, którzy chcą być nowymi stworzeniami, nie ma kariery finansowej, nie ma kariery politycznej, nie ma nic na tym świecie, co mogłoby ich zainteresować. Jest tylko jedno. Jest tylko niebo. Jest tylko niebo i dążenie do doskonałości, dążenie, to co ten werset tu podkreśla, dążenie do świętości. Już do narodu izraelskiego było powiedziane, że bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, a święty apostoł Piotr podnosi to jeszcze do większej rangi i przestrzega, aby w tej, przez dążenie do tej świętości nie stać się niewolnikami ludzi, byśmy zostali przecież drogo kupieni krwią Jezusa Chrystusa. Oto dla nowego stworzenia, oto dla tego człowieka, który został obdarzony nową myślą, nowymi pragnieniami, liczy się tylko to, co jest związane z niebem, ze zbawieniem. Liczy się tylko to, co jest związane z osiągnięciem doskonałości. Na kartach Pisma Świętego, drodzy braterstwo, znajdujemy wiele określeń, które myślę, że są innymi tylko określeniami tego, co nazywa w tym miejscu święty apostoł Paweł nowym stworzeniem. I te inne określenia na pewno odpowiadają nam na pytanie, jak żyć, co z tym nowym stworzeniem, co z tą nadzieją bycia nowym stworzeniem zrobić, jak to szanować, jak dojść do tego, aby w przyszłości oprócz nie tylko myśli, nie tylko uczuć, pragnień, które dzisiaj są z tym związane, ale w przyszłości również otrzymać to uzupełnienie nowego stworzenia, jakim będzie otrzymanie ciała duchowego. Apostoł święty Paweł w liście do Efezów nazywa to nowe stworzenie troszkę inaczej. I nakłada na nas również pewnego rodzaju obowiązek. Rozdział 4, werset od 21 od 20. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeżeliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. A obleczcie się w nowego człowieka. Drodzy braterstwo, apostoł święty Paweł do braci w Efezie mówi, a myślę, że i do nas na pewno w ten sposób przemawia, żebyśmy w życiu swoim zewlekli z siebie starego człowieka. Ale nie mówi o naszym fizycznym bycie, o naszym fizycznym ciele, bo to ciało, jakie mamy, takie musimy zanieść do grobu. Ale mówi co? Ale odnówcie się w duchu umysłu waszego. Apostoł Paweł zwraca uwagę na to, abyśmy w życiu naszym, chcąc być nowym stworzeniem, odrzucili to, co cielesne, to, co ludzkie, to, co grzeszne, to, co niedoskonałe, a pragnienia nasze co, gdzie skierowali? A obleczcie się w nowego człowieka. Niech kieruje wami, niech rządzi wami nowy człowiek, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w czym? I w świętości prawdy. I znowu nam wraca ten temat świętości. W życiu naszym to, co stare, pisał w liście do Koryntian, a tutaj mówi stary człowiek, powinno być odrzucone z pełną stanowczością. A w życiu naszym powinno rządzić to, co powiedział Pan Jezus, że idę od Ojca i idę do kogo? Idę do Ojca. To jest, myślę, pragnienie każdego dziecka Bożego, pragnienie każdego nowego stworzenia. Iść do Ojca. Iść do Boga, iść do Pana naszego. Bo przecież jedna ze wspaniałych obietnic mówi, że ujrzymy Go takim, jakim jest. Ale tylko w ten czas, jeżeli będziemy się uświęcać, jeżeli będziemy się rozwijać, jeżeli tego starego człowieka będziemy tu i teraz w naszym ciele umartwiać, odrzucać, a przyozdabiać się w nowego. To jest wspaniałe dzieło, które mamy tutaj do wykonania. Tu i w tym życiu. Jest jakoby w ten sposób, przepraszam, usłyszałem zdanie brata Sroki w przerwie, ale on to dobrze powiedział, że tu i teraz w jednym ciele są jakby, jest jakby dwoje ludzi. Jest i stary człowiek, jest i nowy człowiek. I ten nowy musi zwyciężać tego starego. I jak to apostoł tutaj mówi, przez odnawianie umysłu. Na wartość nowego człowieka zwraca również uwagę ten sam apostoł Paweł w liście do Kolosan. To może będzie dłuższy fragment. Rozdział 3 od wersetu 5. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wyraźnie mówi apostoł Paweł. To umartwiajcie, co jest ziemskiego. I mówi. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest czym? Mówi bałwochwalstwem. A bałwochwalstwo jest to rzecz, którą brzydzi się Pan. Wobec tego tymi cechami charakteru brzydzi się Pan. Z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych, a nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Drodzy braterstwo, myślę, że każdy z nas chciałby, aby te słowa tyczyły się Jego. Skoro przyoblekliście się w nowego człowieka. Ale apostoł Paweł wymienia jakby całą gamę warunków, które musimy spełnić. No i ogólnie rzecz mówiąc, podkreśla bardzo ważnie, bardzo wysoko, abyśmy odrzucili naszą cielesność. Abyśmy odrzucili pragnienia starego serca, pragnienia starego człowieka, to, co się wiąże z życiem ziemskim i tutaj na ziemi. I dalej mówi, a przyoblekli nowego, oblekajcie się w nowego człowieka, który się odnawia, co? Ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli znowu podkreśla święty apostoł Paweł, że mamy starego ciągle niszczyć, odnawiać się w nowego, aby dojść do czego? Do podobieństwa tego, który go stworzył, a więc dojść do czego? Do świętości. Bo ten, który go stworzył, to jest Bóg, a Bóg jest święty. Drodzy braterstwo, taką naukę przedstawił święty apostoł Paweł, nazywając to nowym życiem w Jezusie Chrystusie. W odnowieniu tym nie ma ani Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania. To jest drugi fragment, który mówi, że ani obrzezania, ani nieobrzezania się nie liczy, tylko nowe stworzenie. Nie ma cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Przeto przyoblekcie się jako wybrani Boży, święci i miłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Apostoł święty Piotr, mówiąc również o tym nowym człowieku, nowym stworzeniu, które powinno się w nas tu i teraz rozwijać, mówi w ten sposób. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, od 4 wersetu. Bardzo nam łatwo ten werset czytać, te słowa czytać w stosunku do sióstr. Ozdobą waszą, no wcześniej mówi, podobnie i wy żony, mówi o niewiastach, ale to już pominiemy. Werset 3 mówi, ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Bardzo łatwo powiedzieć, nakładając obowiązek na siostry, że być może chodzić tutaj, i wiem, który tak chyba też i jest, o różnego typu ozdoby, które no, niewiasty może mają skłonność do tego, aby sobie tam coś powiesić. Ale to również tyczy się i braci, jeżeli chodzi o, no myślę, że nawet ten strój zewnętrzny, aby on nie był zbyt no, taki wyrazisty. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Lecz co ma być naszą ozdobą? Czytajmy Słowo Boże zawsze tak, że jeżeli pisze o niewiastach, to pisze i o mężczyznach. Jeżeli pisze o mężczyznach, to samo tyczy się również i niewiasty. Lecz co ma być naszą ozdobą? Lecz ukryty wewnętrzny człowiek. To niech będzie naszą ozdobą. Niech naszą ozdobą nie będzie to, co widoczne dla oka, jak tu apostoł mówi, to trefienie włosów, złote klejnoty, ale ozdobą naszą niech będzie charakter. Niech będzie nowy charakter, charakter nowego stworzenia. Niech naszą ozdobą będzie nowy człowiek. Niech naszą ozdobą, powtórzę po raz kolejny, może jeszcze nie raz dzisiaj, niech będzie świętość, do której mamy dążyć. Apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdział 4, pisze w ten sposób. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, znowu mówi o tym starym, zewnętrznym człowieku, i on niszczeje. Drodzy braterstwo, z biegiem lat przychodzą choroby, przychodzą kłopoty, zdrowie nie to, I muszę powiedzieć, że sam dzisiaj nawet korzystałem z punktu medycznego, mierzyłem ciśnienie. Może trochę zachęcony przez siostrę Martę, ale powiem, kiedyś to mi nie było potrzebne. Ja nie wiedziałem, co to jest. Dzisiaj niestety, no, trzeba do tego gabinetu lekarskiego przynajmniej raz na jakiś czas zajrzeć. Ale apostoł Paweł mówi, dlatego nie upadamy na duchu. Nie upadajmy na duchu, choć ciało nasze staje się coraz bardziej mdłe. Bo ten zewnętrzny nasz człowiek niszczeje. To jednak co? Apostoł stawia przed nami wspaniałą wizję. To jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I dałby dobry Bóg, drodzy braterstwo, aby tak było. Aby z każdym dniem ten wewnętrzny człowiek, to nowe stworzenie odnawiało się i rosło na podobieństwo tego, który je stworzył. Drodzy braterstwo, chleb, który był wnoszony do świątyni po dniu, przepraszam, po święcie Paschy, chleb poczęsania, w którym rozpoczynały się święta, rozpoczynały się żniwa w narodzie żydowskim, był wykonany, był wypieczony z jakiego zboża, pamiętacie? Z jęczmienia. Ja myślę, że jęczmień ma bardzo wspaniałą cechę, które warto, żebyśmy zastosowali w swoim życiu. Ja przez wiele lat zajmuję się rolnictwem, do tej pory wiesz, w jaki sposób się tym zajmuję i wiem to z praktyki rolniczej, że jęczmień to jedyna roślina ze zbóż podstawowych, oprócz pszenicy, żyta i owsa, która im starsza, czyli im większej, wyższej fazie, przepraszam, rozwojowej, tym bardziej odporna na choroby. W przeciwieństwie do pszenicy, która im starsza, tym słabsza. Z pszenicą to jest tak, że czasami jeden deszcz przed żniwami potrafi zniszczyć cały plon i urodzaj. Ale z jęczmieniem jest odwrotnie. Im starszy, tym mocniejszy. Drodzy braterstwo, ja myślę, że to powinno i też być w naszym życiu. Im człowiek starszy, w sensie bycia w prawdzie, doświadczony bojownik, dobrego boju, to powinien być coraz bardziej odporny na czynniki zewnętrzne, na wpływy grzechu, szatana i tego zła, które nas dookoła otacza. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 7, a werset 22 mówi w ten sposób. Bo według człowieka wewnętrznego, znowu mówi, bo według człowieka wewnętrznego, czyli to nowe stworzenie, tą nową wolę, nowy zmysł, apostoł Paweł dalej nazywa człowiekiem wewnętrznym i zwraca jeszcze na jedną uwagę, która powinna być obecna w naszym życiu. Mam upodobanie w czym? W zakonie Bożym. Ten stary, cielesny człowiek, on nie ma upodobania w zakonie Bożym, bo on nie może mieć. Bo cóż ma wspólnego światłość z ciemnością? Ale ten nowy człowiek, stworzony z Boga i dążący do podobieństwa, do świętości, ma upodobanie, czy powinien mieć przynajmniej upodobanie w zakonie Bożym. W czym? Myślę, że przede wszystkim upodobanie w przykazaniach pańskich. I tutaj, drodzy braterstwo, nawet wczoraj był czytany ten werset z listu pierwszego Jana w czasie zebrania pytań i to był rozdział 5, werset 3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania jakie Jego? Nie są uciążliwe. Przykazania pańskie, które Pan Bóg daje człowiekowi, one nie są ciężkie. Ale dla jakiego człowieka? Dla tego starego, czy dla tego nowego? Myślę, drodzy braterstwo, że jeżeli ktoś powie, że przykazania pańskie są ciężkie, to daje dowód swojej cielesności, tego, że w takiej osobie nie ma tego, co nazywamy nowym stworzeniem. Dla nowego stworzenia, dla człowieka kierującego się nową wolą, nowym umysłem, nowymi pragnieniami ku niebu, wykonywanie przykazań pańskich jest przyjemnością. W takiej jednej pieśni śpiewamy, jak mile nauka nam brzmi. Nauka Chrystusa nam brzmi. To jest miłe dla oka, miłe dla uszu i myślę, że miłe dla, tak powiem, rąk i nóg, które te przykazania mają wypełnić. Już w prawie mojżeszowym wartość i ważność wypełniania przykazań i jaką one ważną rolę mają pełnić w życiu człowieka została podkreślona przez to, co Pan Bóg przez Mojżesza powiedział do tego narodu. To są przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazuje was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, po której się przeprawicie, aby ją posiąść. Ale dlaczego? Dlaczego były te przykazania? Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego. To jest 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej od 1 wersetu. Abyś był przejęty czcią dla Pana, Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twojego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, abyś żył długo. Werset 5 tegoż rozdziału mówi: będziesz tedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niech słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą gdzie? W twoim sercu. Drodzy braterstwo, często czy mówimy o księgach mojżeszowych, to patrzymy to przez pryzmat ofiar, świąt, przepisów takich, bym powiedział, fizycznych. Piąta księga mojżeszowa jest bardzo specyficzną księgą. W niej nie ma opisanej żadnej ofiary, którą Żydzi mieli składać. Była to księga, która była wypowiedziana tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. I Mojżesz podkreśla w tym momencie bardzo ważną rzecz. Nie zwraca uwagi na ofiary, ale zwraca uwagę na to, abyś był przejęty czcią dla Pana. Abyś z całej siły, z całego serca wypełniał przykazania, które On tobie dał. Niechaj słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz do nich mówił, przebywając gdzie? W swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na drzwiach twojego domu i na twoich bramach. Można powiedzieć bardzo krótko, że przykazanie pańskie będzie towarzyszyło ci wszędzie, gdziekolwiek się znajdziesz i w każdej chwili twojego życia. Jest taki przepis odnośnie szat w narodzie izraelskim, że na końcu szat uczyni sobie frędzelki. Po co? Abyś na nie spojrzał, przypomniał sobie przykazania. Które co są? Które są miłe i przyjemne do wypełniania. Tylko pytanie teraz dla nas. A jak to jest z nami? Czy tak ochoczo wypełniamy przykazania pańskie? Powiedziałem, mam pewien komfort. Odwołam się do pierwszego wykładu. Co brat Olek wspomniał o pewnym zwyczaju nienakrywania głów przez niewiasty. Czyje to jest zalecenie? Znaczy to jest pańskie przykazanie. Czyli każda niewiasta, każda siostra powinna z miłą ochotą to czynić. Powinno być to miłe i przyjemne dla niej i zaszczytne. Zaszczytem, że może założyć chustkę będąc w społeczności ludu Bożego. Aż dlaczego jest problem? Pozostawię to, drodzy braterstwo, bez odpowiedzi. Osoby, które mają z tym problem, niech może same się troszeczkę zastanowią czasami. I przede wszystkim niech... Ja kiedyś powiedziałem w jednym miejscu, no... Przepraszam, może trochę nieładnie, ale czasami trzeba powiedzieć i nieładnie. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, to czytaj. A jeżeli jeszcze nie rozumiesz, to czytaj jeszcze raz. I czytaj tak długo, aż zrozumiesz. Bo są pewne zasady w Piśmie Świętym jasno i klarownie napisane. I trzeba po prostu czasami tylko czytać. apostoł święty Paweł, mówiąc o nowym stworzeniu, używa jeszcze innego określenia na nowe stworzenie. Pisząc swój pierwszy list do zboru w Koryncie, rozdział drugi, nazywa to, drodzy braterstwo, skarbem. Pierwszy list do Koryntian. Przepraszam, ktoś. Coś pomyliłem, ale może to drugi list. No, przepraszam, nie znajdę w tej chwili, nie mam tego nawet zapisane, ale apostoł święty Paweł mówi, że mamy skarb w naczyniach glinianych. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 7 werset. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Co to są naczynia gliniane? To nasze ciała. I w tych naszych ciałach, tutaj w tych ciałach cielesnych, Pan Bóg ukrył pewnego rodzaju skarb. A skarb to jest taka rzecz, którą co? Taką można wyrzucić? A sobie weź, rób z tym, co chcesz. Skarb to przecież nic niewartościowe, nie? Skarb to taka rzecz, którą dzisiaj mam taki, jutro będę miał inny. Myślę, drodzy braterstwo, że nie. Skarb to rzecz cenna. Człowiek mający skarb pilnuje tej tajemnicy, gdzie on jest ukryty, i dba, aby mu nikt tego nie zabrał. A jest taki werset, pamiętacie? Że patrz, by kto nie wziął korony twojej. Drodzy braterstwo, jak szanujemy skarb, który nam został dany od Boga? Jak go pielęgnujemy? Jak o niego dbamy? Jak podchodzimy do tego skarbu? Do tego nowego życia? Do tych nowych pragnień? Do nowych dążności? Do nowych dążeń? W 5 rozdziale, w 1 wersecie tegoż samego listu apostoł pisze tak. Wiemy bowiem, że jeżeli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. No, roztacza apostoł Paweł wspaniałą wizję, że kiedyś ten nasz wewnętrzny dom, to nasze ciało po prostu obumrze i będzie złożone do grobu. Ale również mówi, że jeżeli to się stanie, to mamy budowlę od Boga. Mamy przyobiecane nowe ciało jako doskonałe nowe stworzenie. Ale warunkiem, aby tej obietnicy i tego błogosławieństwa dopełnić, to jest to, aby w życiu swoim tu i teraz ten skarb zachować jako rzecz najcenniejszą i najważniejszą w naszym życiu. Pielęgnować go, rozwijać ten skarb, dokładać może do tego skarbu jeszcze dobre uczynki, rozwój charakteru, dokładać miłość, dokładać coś, co nazywamy uświęceniem, czyli rozwojem nowego człowieka. W tych ciałach glinianych musi, drodzy braterstwo, dokonać się pewna przemiana. Pamiętacie, jak Pan Jezus w Kanie Galilejskiej uczynił cud? Kiedy skończyło się wino, kazał nalać wody, która stała się winem. Doszło do pewnej przemiany. Ale tam jest bardzo ciekawy zapis. Ja już nie będę czytał tego z pamięci, tylko powiem. Napisane jest, że stągwie te, czy dzbany, stały według zwyczaju żydowskiego. Jaki to był zwyczaj żydowski stawiania naczyń na płyn? jeden, który przepis, jeden, który ja znalazłem, to było takie, że każde naczynie musiało być przykryte. Był wyraźny zapis, który mówił, że naczynie na płyn, na wodę, na mleko, no, na cokolwiek, nie mogło być odkryte, aby nic do niego nie wpadło, bo gdyby cokolwiek wpadło, naczynie i płyn, który był, stawał się nieczysty. I myślę, drodzy braterstwo, że tak samo uczyniono również, kiedy Pan Jezus wlał wino, wlał wodę. Naczynie zamknięto, aby zgodnie ze zwyczajem żydowskim nie stało się nieczyste. I być może w ten czas właśnie nastąpiła ta przemiana. Drodzy braterstwo, żeby woda, wiemy wszyscy, przedstawia prawdę. Żeby prawda dokonała w nas przemiany, to niestety musimy być również zamknięci. Musimy być odporni na działanie czynników zewnętrznych, typu różne nowości, poglądy, nauki, które będą i dopływają do naszych umysłów, serc i naszych zborów. Jeżeli chcemy, aby nastąpiła przemiana, musimy być niestety, musimy być zamknięci i odporni na wpływy zewnętrzne. Może ktoś powie, co to on mówi w dobie wolności, w dobie otwierania granic, w dobie, kiedy nie ma żadnych ograniczeń. Moim zdaniem, mówię, drodzy braterstwo, prawdę. To jest moje zdanie, nie wiem, czy się z nim zgodzicie. Bo wolność, którą mamy, wolność w Chrystusie, którą mamy, to nie jest wolność, że wszystko mi wolno. Tylko mi wolno tyle, na ile pozwolił mi Chrystus. A Chrystus mówi, że nieczystego się nie dotykajcie. Bo sami staniecie się nieczystymi. Jeszcze inne określenie tego nowego stworzenia, które myślę, że będzie nam pokazywać, jak ważne ono jest w naszym życiu, jak ważną rolę ma w życiu naszym do spełnienia. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 2. Mówi w ten sposób. Werset 16. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczyć? Zrozumieć Pana, pouczyć Boga. Ale później apostoł dodaje. Ale my jesteśmy co? My jesteśmy myśli Chrystusowej. Nowe stworzenie, drodzy braterstwo, to nowa myśl w Chrystusie. To nowa myśl, która pozwala nam zupełnie inaczej patrzeć na to, co nas otacza, na wydarzenia, które dzieją się na świecie i może które często doświadczenia, które i nas dotykają. Drodzy braterstwo, na tej konwencji było tragiczne zdarzenie. Wszyscy wiemy, no może nie w tym miejscu, ale w piątek umarła siostra. A myśl Chrystusowa co mówi w tym wypadku? Czy myśl Chrystusowa mówi żegnaj? Czy myśl Chrystusowa mówi daj jej tam łatwy spoczynek czy coś takiego? Ja myślę, że myśl Chrystusowa mówi do zobaczenia. Że przyjdzie czas, że kiedyś się spotkamy. Drodzy braterstwo, to nie jest miłe, to nie jest przyjemne takie przeżycie. Ale wydarzenie, które mi się nasuwa w tym momencie, to kiedy Dawid, kiedy umarł mu syn zrodzony z nieprawości, to powiedział takie ciekawe zdanie, że ja pójdę do niego. Nie on przyjdzie do mnie, ja pójdę do niego. On poszedł drogą całej ziemi, a ja pójdę do niego. Drodzy braterstwo, to jest okoliczność smutna. Ale z drugiej strony jest i pociecha. Ja mam nadzieję, że my kiedyś pójdziemy tam, gdzie mam nadzieję, że ona poszła. I nie będzie smutku, nie będzie mozołu, nie będzie płaczu. Będzie radość. Ale żeby do takiego stanu dojść, drodzy braterstwo, takiego rozumowania, Myślę, że, a mam nadzieję, że słusznego rozumowania, trzeba myśli Chrystusowej. Trzeba nowego spojrzenia. Trzeba zrozumieć naukę Pisma Świętego w tym, dlaczego jest grzech, dlaczego jest śmierć. I że w przyszłości z tego wszystkiego wyjdzie dobro i ogromne błogosławieństwo dla człowieka. Apostoł Święty Paweł, mówiąc, myślę, że o tej myśli Chrystusowej, o tej Bożej mądrości, rozdział 11 listu do Rzymian. Mówi w ten sposób. Znowu coś. Albowiem Bóg podał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa, mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki. Apostoł Święty Paweł, rozważając jeszcze tę sprawę Bożej mądrości i pewnych tajemnic zakrytych przed oczyma ludzkimi, w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 2, pisze tak. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Apostoł Paweł mówi, że głosimy pewną mądrość, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Z jednej strony apostoł mówi, że głosimy, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A z drugiej strony mówi, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. I drodzy braterstwo, to jest prawda. Wiele rzeczy jest przed nami jeszcze zakrytych. Po części wiemy, po części prorokujemy. Ale spójrzmy z drugiej strony. Ile rzeczy już wiemy? Ile rzeczy wiemy, rozumiejąc w sposób właściwy Pismo Święte? Drodzy braterstwo, najprostsza prawda, jaka może być przekazana dzisiejszemu światu, a nie jest przyjmowana, a jest chyba najpiękniejszą prawdą napisaną na kartach Pisma Świętego, to to, że zbawienie jest w Chrystusie. Ludzie tego nie chcą słuchać. Uważają to za głupstwo. Ale nam Bóg to odkrył. To jest pewien rodzaj mądrości, którą nam daje, że możemy się tą wspaniałą nauką życia w Chrystusie tu i teraz już cieszyć. Ja kiedyś takie zdanie powiedziałem, że nasze pogrzeby są bardzo radosne. I to jest prawda, drodzy braterstwo. Uważam, że to jest prawda. Bo przecież pogrzeb to jest taka okazja, gdzie bardzo dużo mówi się o tym, że kiedyś w przyszłości będzie ziści się na największe pragnienie ludzkości, jakim jest życie, życie wieczne. A cóż może być radośniejszego dla człowieka, jak usłyszeć nadzieję i pewność wręcz, że tak kiedyś będzie. Że to, co było utracone w raju, raj i życie wieczne, że będzie kiedyś przywrócone i dane człowiekowi, aby mógł się cieszyć społecznością z Bogiem. Tej mądrości, drodzy braterstwo, tej myśli Chrystusowej w dzisiejszym świecie brakuje. Ale dziękujmy Bogu, że nas tą mądrością swoją obdarzył, że dał nam tej mądrości skosztować, że nie jesteśmy w ciemności, a to prorok Izajasz mówi, że mrok i ciemność okrywa narody. Że wyrwał nas z tej ciemności, a objawił nam światłość swojej prawdy. Apostoł Święty Paweł, pisząc również o tym nowym życiu w Chrystusie, że oto wszystko stało się nowe. Werset 20 mówi o tym, że powierzył nam pewną służbę. Werset również 18 mówi, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruszył nam służbę pojednania. To nie tylko, że mamy być, czy jesteśmy w Chrystusie nowymi stworzeniami, ale również tym, którzy są nowymi stworzeniami, którzy pragną nimi być, została poruszona pewnego rodzaju służba. Można powiedzieć, drodzy braterstwo, używając może takiego ludzkiego powiedzenia, że nie ma nic za darmo. O tej służbie pojednania bardzo pięknie opisuje ostatni rozdział 5 tomu. Cały rozdział poświęcony jest służbie pojednania. Jaka to służba? I może tylko w krótkich słowach kilka wersetów przeczytamy, które będą nam mówić, jaką tą służbę nam Chrystus powierzył, przekazując jakby swoją wolę przez apostoła. To nie jest, drodzy braterstwo, tak, że będziemy się spotykać na zebraniach, na konwencjach. My za chwilę się rozjedziemy. Każdy pojedzie do swojego domu, do swoich zborów. I w ten czas zaczyna się to zwykłe, szare życie. Ten czas będzie egzamin z tego, co tuśmy usłyszeli, co tuśmy się nauczyli. W ten czas dopiero trzeba będzie sprawować, tak jak rozumiemy, tą służbę pojednania. Bo tutaj, w tym miejscu, drodzy braterstwo, ja myślę, dobrze nam jest, nie? Najlepiej, żeby bracia, gospodarze jeszcze namioty rozłożyli, i byśmy tu mogli być. Ale to nie tak. To nie tak. To jeszcze nie ten czas. Jeszcze maluczko. Jeszcze malutki ucisk. Jeszcze chwila. Ujrzymy Pana. Ale musimy jeszcze przejść przez nasze życie aż do śmierci, sprawując pewnego rodzaju służbę, o której apostoł mówi, że jest to służba pojednania. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1 tegoż listu. Apostoł Paweł mówi tak, werset 23. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Drodzy braterstwo, apostoł nawet nie rozstrzyga kwestii, czy mamy, czy możemy, czy musimy. On po prostu podchodzi do tego, że my zwiastujemy. Ja mam nadzieję, że wszyscy to czynimy. Że my zwiastujemy w życiu naszym Chrystusa jakiego? Ukrzyżowanego. Że głosimy to wspaniałe dzieło pojednania i zbawienia w Chrystusie. Na ile kto umie, na ile kto potrafi, na ile kto ma możliwości. Bo ciężko, aby jednakowy obowiązek włożyć na każdego. Nie każdy ma dar mowy, nie każdy ma dar odwagi nawet, żeby komuś coś powiedzieć. Nie każdy może ma ich sposobność, bo sytuacje są różne. Ale myślę, że w miarę możliwości, na ile one są w naszym życiu, każdy z nas tą posługę sprawuje i zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego, że życie jest w Chrystusie, a On jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Drugi rozdział od wersetu 6 tegoż samego listu. To właściwie też, co było czytane. Że my tedy głosimy mądrość wśród doskonałych. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą. Apostoł Paweł właśnie bardzo mocno podkreśla w tych słowach potrzebę opowiadania Chrystusa ukrzyżowanego. Bardzo mocno podkreśla potrzebę opowiadania zbawienia w Chrystusie. Jest inna rzecz, drodzy braterstwo, czy dzisiejszy świat, czy dzisiejsi ludzie są na to przygotowani i są w stanie to przyjąć. Prorok Izajasz tak powiedział, 53 rozdział, a 1 werset. Kto uwierzył wieści naszej? I myślę, że to oddaje jakby myśl, w jaki sposób czy jak bardzo nauka Chrystusa będzie przez ludzi przyjęta. Niestety jest coraz mniej takich, którzy chcą tego słuchać. Ale drodzy braterstwo, to wcale nas nie zwalnia z pewnego obowiązku, o którym tutaj wspomniał święty apostoł Paweł. Apostoł Paweł, pisząc również list do Rzymian, i myślę, że pisząc właśnie o tych elementach służby pojednania, tej służby, która nam została powierzona, którą sprawujemy od chrztu aż do ostatnich naszych dni, naszego życia. List do Rzymian, 8:29, mówi w ten sposób. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. To jeden z wersetów, wielu wersetów Pisma Świętego, który nakłada na nas obowiązek, abyśmy idąc przez nasze poświęcone życie, tak się rozwijali, abyśmy mogli osiągnąć podobieństwa do obrazu Syna Jego. Naszym obowiązkiem, drodzy braterstwo, jednym z naszych obowiązków, to jest dążenie do doskonałości. I nikt z nas tego obowiązku nie zdjął i nie zdejmie, dopóki to, co się nazywa wysokim powołaniem, będzie żywe, aktualne, dopóki ta oferta zbawienia będzie ciągle aktualną dla ludzkości, ten obowiązek przemiany do obrazu Syna Jego, do podobieństwa Syna Bożego, będzie ciążył jako obowiązek na tych, którzy będą chcieli dostąpić, chociażby to, co mówi Księga Objawienia, pierwszego zmartwychwstania. To, co się wiąże, drodzy braterstwo, z tą przemianą, przemianą umysłu, przemianą serca, bo na pewno nie chodzi o przemianę ciała, bo takiej możliwości nie mamy. Pan Jezus powiedział taką przypowieść. Ewangelia świętego Jana, 15:2. To jest przypowieść o winnym krzewie i latoroślach. Jem jest prawdziwy krzew winny, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, są bardzo ważne słowa, każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, to co robi?
Odcina.
A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Jednym z obowiązków tej służby, którą mamy sprawować w Chrystusie, to jest, drodzy braterstwo, przynoszenie owoców. I myślę, że taki jeden owoc był tutaj, nie wiem, czy to wczoraj, czy w piątek, było tak pięknie wspomniane. Znowu się powołam na to, co było mówione. Ale myślę, że to jest taki owoc, który każdy z nas może jakby zobaczyć, jakby poczuć sam na sobie, że oto po wielu latach pewne fragmenty Pisma Świętego odkrywa na nowo. Wersety, które czytał ileś tam już razy, nagle w nich coś zauważył. Myślę, że to jest taki bardzo wymierny, bardzo widoczny dowód na to, że to nowe stworzenie, to nowe życie rozwija się w człowieku i zaczyna przynosić owoce. Najprostsze, jakie może być, docenienie wartości i zrozumienie Pisma Świętego. Drodzy braterstwo, ja już wczoraj powiedziałem, że wtedy nie wyciągałem tego. Mam wiele takich cytatów, co ludzie mówią o Piśmie Świętym. Naukowcy z różnych dziedzin życia politycznego, gospodarczego, ludzie zapytani coś odpowiedzieli. Ale wiecie, brak mi w tych odpowiedziach jednej rzeczy, że jest to Słowo Boże. Nie ma tamtego. Wspaniała księga, wspaniała poezja, wspaniała historia. Każdy coś tam znalazł, czym się interesował. Brak jest tylko jednego, że to jest Słowo Boże. A myślę, że to byłaby najwłaściwsza i najprostsza odpowiedź. Czym dla nas jest Pismo Święte? To jest Słowem Boga do człowieka. I drodzy braterstwo, to jest wspaniały dar od Boga. że dał nam spojrzeć na Pismo Święte jako na swoje słowo. I bardzo dziwną rzeczą jest, że coraz częściej zapisy Pisma Świętego się podważa, bo stają się niewygodne do życia, które zaczynamy prowadzić. Wobec tego się mówi, to dodane, tamto zmienione, a w najstarszych manuskryptach tego nie ma. No chwileczkę, skąd my to wiemy? Czy mamy wgląd do najstarszych manuskryptów? Skąd my wiemy, że tam nie ma? Może jest to usprawiedliwianie własnego siebie, a do usprawiedliwienia jest użyta jeszcze jakby inna osoba. I to nie ja, tylko on jest winny. Apostoł Święty Paweł podkreślił ważność przynoszenia owoców przez nowe stworzenie. Znany fragment, myślę, że tylko chyba dla porządku go przeczytam. Rozdział 5 od wersetu 18. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo i tak dalej. A od wersetu 22 mówi, owoce zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma czego? Apostoł Paweł mówi zakonu. Przeciwko takim nie ma prawa Bożego. Ci, którzy takie owoce będą przynosić, przeciwko takim nie ma prawa Bożego. To są tacy, którzy te owoce będą przynosić, to są ci, którzy osiągnęli swoje podobieństwo do Chrystusa. I tak apostoł Paweł w 24 wersecie mówi, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujemy. Drodzy Państwo, przynoszenie owoców, którym jest miłość, radość, pokój. Ale to nie tylko, że mam sam dla siebie pracować. Może, drodzy braterstwo, spójrzmy to inaczej. Czy ja swoim postępowaniem, swoim życiem, swoim zachowaniem społeczności przynoszę miłość i radość komuś innemu? Tu w przerwie jedna siostra mi powiedziała, że jej dzieci zaczynają być różnie traktowane przez innych braterstwa. Wręcz mają zabraniane, aby się z nimi nie bawić. Pytam się, dlaczego? Co się z nami dzieje? Dlaczego dopuszczamy do swoich umysłów i serc stronniczość? Gdzie ta łagodność, wstrzemięźliwość? Gdzie uprzejmość i cierpliwość nad słabościami drugiej osoby? Drodzy braterstwo, czy my czasami nie dochodzimy do takiej sytuacji, jak Chrystus doszedł do sytuacji nad Żydami, że przez 3,5 roku im mówił? Ile lat słuchamy wykładów Pisma Świętego? A na końcu to wiecie, co Chrystus zrobił? Zapłakał. I obyśmy nie doszli do takiej sytuacji, że będziemy płakać sami nad sobą. Cośmy zrobili z tym darem, który został nam dany od Boga? Bo zamiast pielęgnować i rozwijać nowe stworzenie, nowe życie, coraz bardziej dopuszczamy do życia naszego zborowego, prywatnego i całej społeczności cielesność. Co się porobiło? Gdzie się podziała? Gdzie się podziała ten pokój? Gdzie się podziała cierpliwość? Gdzie się podziała uprzejmość? Drodzy braterstwo, dlaczego jest tak, że wielu młodych ludzi czyta książki Samuel V, jak postępować w świecie, jak się zachować wśród swoich rówieśników? I to wiedzą. To im się podoba. A dlaczego nie czytają prostych przykazań pańskich? Że bądźcie wobec siebie mili, uprzejmi, życzliwi, łagodni. To naprawdę nie trzeba chodzić do biblioteki. Tu wczoraj też było powiedziane, że Pisma Świętego teraz jest
Bardzo dużo. W każdym domu jest po kilka egzemplarzy. Ja mogę dostarczyć ile kto chce. Tam na strychu, po dziadkach. Prawdę powiedziawszy, problem, co z tym zrobić, bo nie ma sumienia tego spalić, bo by może najlepiej tak było. Bo to jeszcze trochę się robactwo w tym zamęgnie. Jakby kto chciał, można rozdać nawet za darmo. Choć wiem, że było kiedyś kupione za pieniądze. Dlaczego tak jest, że nie sięga się do najprostszych zasad Pisma Świętego, a szuka się czegokolwiek, byle nie było związane właśnie z Biblią? Święty apostoł Paweł, list do Rzymian, rozdział 12. Znamy słowa, myślę, że wielu z nas by to potrafiło powiedzieć na pamięć. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Apostoł Paweł wzywa nas. Przez darowanie grzechu, które jest w Chrystusie, abyśmy z naszego życia uczynili co? Ofiarę. Jaką? Pamiętacie? Ofiarę świętą. I tylko można znowu pytać, dlaczego to święte bezcześcimy tym, co nieczyste. A przecież w zakonie pańskim był jeden przepis, który mówił, co jest za zbezczeszczenie świętości. Jedna rzecz, jedna kara tylko była. Tą karą była śmierć. Dlaczego ściągamy często sami na siebie śmierć? Czyżbyśmy naprawdę nie byli świadomi tego, co na siebie ściągamy? Drodzy braterstwo, jeżeli w kimś się rozwija nowe stworzenie, jeżeli ktoś pragnie i przynosi owoce, jeżeli ktoś tą służbę pojednania sprawuje tak, jak najlepiej, jak umie, bo każdy będzie ją inaczej sprawował dla siebie, każdy ma inne wyrozumienie, każdy ma inne możliwości. Ale jedno wszystkich nas, którzy będziemy tą służbę sprawować, będzie łączyć. Pan Jezus kiedyś powiedział takie słowa. Ewangelia Mateusza, znany też rozdział 10, a werset 22. Mówi tak. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. To jest święta prawda, drodzy braterstwo. To jest święta prawda, że ci, którzy w Chrystusie chcą pobożnie żyć, ci, którzy będą chcieli w życiu swoim przynosić owoce, będą w nienawiści u wszystkich. Pan Jezus powiedział, że jeżeli mnie nienawidzili, to i was nienawidzieć będą. Ale jakże pięknie kończy ten werset. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Psalmista Dawid w 69. psalmie pisze takie słowa. Werset 10. Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, a zniewagi urągających tobie spadły na mnie. Psalmista mówi, gorliwość o dom twój pożera czy żarła mnie, bo to w zależności od tłumaczenia. Jest to jedno z proroctw mówiących o pierwszej obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Że gorliwość o dom pański, można powiedzieć, wypaliła jego siły życiowe. A jak jest z nami? Wiecie, nie był taki król, Jehu się nazywał, który został powołany na króla przez Elizeusza z polecenia Eliasza. I on, kiedy szedł wykonywać wyrok na Achabie i Izabeli, to po drodze spotkał jednego z rekabitów. To była taka grupa Żydów, między innymi charakteryzowała się tym, że nie pili wina. Wydawało im się, że pięknie wykonują boskie przykazania, a Jehu co zrobił? Pamiętacie, co zrobił? Chwycił go i wciągnął go na siłę do swojego rydwanu. I pamiętacie, co powiedział? Piękne słowa. Chodź, pokażę ci moją gorliwość w służbie dla Pana. czy dla Pana, bo to też w zależności od tłumaczenia. Chodź, pokażę Ci moją gorliwość. Drodzy braterstwo, wybieramy się jako nowe stworzenia do nieba. Ale czy do naszego rydwanu jesteśmy w stanie kogoś wciągnąć, chodź, pokażę Ci moją gorliwość? Czy nie będzie czasami tak, że ci, którzy może by się tam znaleźli, to byśmy ich wypchnęli, żeby nie widzieli, jaka moja gorliwość tak naprawdę jest? Co jest naszą gorliwością? Niech każdy sobie znowu sam odpowie. Czy jestem w stanie wziąć do swego rydwanu i mam się czym pochwalić? Czy raczej bym chciał, żeby nikt mnie nie oglądał? Najlepiej, żebym był w czterech ścianach, bo tak naprawdę nie mam nic do pokazania. Kończąc, drodzy braterstwo, ważny temat nowego stworzenia i jego dzieła tutaj na ziemi. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden fragment z listu świętego apostoła do zboru w Galacjan, gdzie apostoł Paweł zasadę nowego stworzenia, rozwoju życia nowego stworzenia wynosi bardzo wysoko. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. I szczególnie tutaj chciałbym się zwrócić do tych 9 osób, które wczoraj zawarły przymierze z Bogiem. To wasze poświęcenie nie będzie nic warte. I do nas wszystkich też. To wasze poświęcenie, to w wodzie chrzest wodny nie będzie nic warte, jeżeli w naszym życiu nie będzie pielęgnowane nowe stworzenie. To będzie tylko zwykłe wykąpanie się. Ono straci swoją ważność. To jest słowa apostoła Pawła. Bo nam często bardzo łatwo jest powiedzieć, jak o obrzezaniu, to o Żydach, tak? Bo oni tego to praktykowali. Faktycznie w pierwotnym kościele był ten problem. Apostoł uczył, że ta obrzeska literalna jest niepotrzebna. No ale dzisiaj nikt tego nie praktykuje, a słowo pańskie, słowo apostoła pozostało. Literalne obrzezanie jest pewnym symbolem obrzeski serca, bo tak uczy apostoł Paweł. I ono to obrzeska serca, chrzest, nie będzie nic warty, jeżeli nie będziemy pamiętać na nowe stworzenie, które ma się w nas rozwijać. Jeżeli w życiu naszym nie będziemy się kierować nowym umysłem, nową wolą, nowymi pragnieniami. To po prostu to nowe stworzenie obumrze. Ono umrze. Nie przynosząc nikomu szkody oprócz temu, który ten zadatek nowego życia posiadał. Ale werset 16, drodzy braterstwo, jakże jest wymowny. Pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady, jakiej zasady? Zasady nowego stworzenia. Trzymać się będą i nad kim jeszcze? I nad Izraelem Bożym. Kochani, apostoł Paweł zasadę nowego stworzenia wynosi do rangi najważniejszej zasady, aby otrzymać Boże błogosławieństwo. Aby otrzymać pokój i miłosierdzie, trzeba przestrzegać Bożej zasady. To się tyczy każdego z nas osobna, jak i całego ludu izraelskiego, bo tak mówi święty apostoł Paweł. Kochani, jeżeli nowego stworzenia nie będziemy rozwijać my sami w sobie, to go nie będzie w naszych rodzinach, to go nie będzie w naszych zborach, to go nie będzie w całej naszej społeczności. Jeżeli będziemy pielęgnować w naszym życiu, to będzie ono w naszych rodzinach, będzie w zborach, będzie w całej społeczności i będziemy się cieszyć tą obietnicą, która tu jest zapisana. A pokój i miłosierdzie nad tymi, którzy tej zasady trzymać się będą. Amen.